Radio Poznań. Jest 27 kwietnia, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do tygodnika politycznego Radia Poznań, a naszymi gośćmi dzisiaj są profesor Krzysztof Brzechczyn z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Ojciec profesor Nikodem Brzuzy, dominikanin. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I pan redaktor Bogusław Kiernicki, szef wydawnictwa Dębogóra. Dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
Proszę Państwa, nasz program jest nagrywany w sobotę, jest dzisiaj Państwu prezentowany w niedzielny wieczór, ale z tego, co obserwując z obserwacji mediów, raczej niewiele powinno się zmienić. Chciałbym zatem zapytać Panów, w jaki sposób oceniacie ideę wyborów korespondencyjnych. Wybory korespondencyjne są jednak nie tylko kwestią samej analizy bezpieczeństwa, transparentności, tajności, wszystkich tych dyskutowanych problemów związanych z samymi wyborami, ale także erozji, która jest na Zjednoczonej Prawicy. Widać, że to napięcie rośnie i widać, że być może sprawa ta może doprowadzić czy to do rozpadu koalicji, a w efekcie być może na jesień przyspieszonych wyborów, a na pewno do kryzysu politycznego. Rozpocznę od Bogusława Kiernickiego.
Patrząc na wybory, ja bym oczywiście nie demonizował tej sytuacji, bo wiadomo, że te wybory wcześniej czy później muszą się odbyć. W Wielkiej Brytanii chyba w 1935 albo 6 odbyły się wybory, później przyszła wojna i następne odbyły się chyba po następnych pięciu latach prawie, więc też można sobie wyobrazić, że jak premier Churchill prowadził wielką politykę, uznał, że za pewną zgodą partnerów te wybory nie musiały się odbywać w tych najbardziej, że powiem, trudnych momentach. Ale przechodząc do polskiej rzeczywistości, czego ja jestem jakby pewien, to że pomysł premiera, niedawnego wicepremiera Jarosława Gowina, to był dobry pomysł. Uważam, że pomysł, żeby przesunąć o 2 lata wybory, żeby, mówiąc krótko, podjąć współpracę między wszystkimi podmiotami, a przynajmniej obniżyć poziom konfliktu, konfrontacji, był dobry ze względu i właśnie na ze względu tego podstawowego, właśnie, że trzeba się skupić na innych rzeczach. Po drugie, że jest duże niebezpieczeństwo jednak wobec ludzi biorących udział w wyborach. A po trzecie, sam pomysł, żeby kadencja prezydencka trwała dłużej, była mniej związana z kampanią wyborczą, żeby była być może to pojedyncza, tylko i wyłącznie kadencja dłuższa, ale już nie niepowtarzalna. Te trzy rzeczy wydawały mi się dobre w tym pomyśle. Nie wiem, na ile on jest pomysłem do przeprowadzenia ciągle, tak? Czy w ogóle
był. No właśnie, no bo należałoby postawić pytanie, dlaczego zatem żadno z ugrupowań politycznych, ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma Obywatelska, ani PSL nie poparły tego pomysłu Jarosława Gowina.
No, wydaje się, że PiS poparł, tylko no bo taki był na początku, było powiedzenie, że jest zielone światło dla negocjacji Gowina z innymi podmiotami politycznymi. Myślę, że było to bez przekonania i raczej z założeniem, że i tak się nie uda, więc to takie poparcie, bym powiedział, nieco wątpliwe. Tak, ale mnie formalnie to poparcie Gowin uzyskał. Więc jeżeli nie przeciągając tematu, to powiem, ten pomysł wydawał mi się bardzo dobry, racjonalny, rozsądny.
A czy uważa pan, że w tej sytuacji, w której już jest bardzo duża rozbieżność między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim, czy tutaj możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach eskalacji kryzysu politycznego i też no, rządu mniejszościowego być może w Polsce? Jak pan to ocenia?
Nie wykluczam tej sytuacji. Jarosław Kaczyński jest, jak wiadomo, politykiem, który lubi ostro grać, lubi sytuacje czarno-białe. Parokrotnie o tym już mówił, raz kilka lat temu, może w sposób niefortunny udowodnił, że jeżeli nie ma pełnej władzy, czy nie czuje się komfortowo w sytuacji, niepewnych koalicjantów, to woli podejmować ryzyko gry o całą kasę. Więc nie wykluczam tej sytuacji. Myślę, że premier Gowin, czy Jarosław Gowin, prezes Porozumienia, pewno jest gotów zrobić mały krok wstecz, ale to nie przesądza. Moim zdaniem dzisiaj nie przesądza jego gotowości też do daleko idącego kompromisu. Nie w tym jakby nie jestem prorokiem. W ogóle nie jestem prorokiem w sprawach politycznych i w tym zakresie.
Dobrze. Tym bardziej. Chciałbym oddać teraz głos Krzysztofowi Brzechczynowi, jak pan profesor postrzega sprawę wyborów w kontekście kryzysu politycznego, który bardzo szybko, bo w ostatnich dwóch tygodniach mocno i dość niespodziewanie pojawił się profesor Krzysztof Brzechczyn.
No dobrze widzieć tą sytuację w pewnej perspektywie historycznej. Ja bym jednak nie sięgał do II wojny światowej, tylko mogę się podzielić doświadczeniami z roku 1989, kiedy wtedy byłem jeszcze również członkiem obwodowej komisji wyborczej z ramienia Solidarności. No i wtedy, jak pamiętamy, po pierwszej turze wyborów lista krajowa strony koalicyjno-rządowej w tym głosowaniu przepadła. To znaczy z 35 osób 33 osoby nie otrzymały wystarczającej listy głosów, a dwie osoby, Mikołaj Kozakiewicz i Tadeusz Zieliński, przeszły. No, akurat ich nazwiska były na końcu listy. Wtedy głosowano w taki sposób, że zakreślano krzyżyki. Jak ta kreska nie doszła do nazwiska, to uznawano, że to jest oddany głos na danego kandydata. No i w tym czasie zmieniono pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów, zmieniono ordynację wyborczą po to, aby można było dotrzymać umów zawartych w Magdalence, tak? Dotyczących rozdziału mandatu. Tutaj pomijam kwestię.
Ale wróćmy do sprawy,
Analogia jest podobna, że aby utrzymać konstytucyjny termin wyborów, zmienia się tryb głosowania, tak? Z osobistego na korespondencyjne. No i to jest właściwie jedyna zmiana. Tutaj nie ma zmiany reguł w trakcie gry, tak? To było powiedzmy w roku 89. No i obecnie też. Chodzi o to, żeby dostosować regulacje prawne do obecnie panujących warunków zdrowotno-sanitarnych, zdrowotno-społecznych. A z kolei wszelkie wydłużanie kadencji prezydenta uważam i odkładanie wyników wyborów, czy to na sierpień, czy to na maj przyszłego roku, czy to na maj 2022 roku, uważam za niebezpieczne z tego powodu, że gdy się zapytamy o interes polityczny, tak, tych propozycji, co się za tym kryje, no to jest to tajemnica Poliszynela, że kontrkandydaci Andrzeja Dudy no mają kiepskie notowania wyborcze. Tak? I teraz jeżeli się wprowadzi zasadę, że ta powiedzmy strona, czy ci, co sprawują władzę, będą mogli manipulować terminami wyborów tak, aby dostosować ten termin do korzystnych sondaży przedwyborczych, no to jest sytuacja niebezpieczna, która demokrację destabilizuje. Ten termin jest ustalony w Konstytucji.
Panie profesorze, czy zgodzi się pan z tą diagnozą, że sprawa rozbieżności zdań między koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy w tej kwestii może doprowadzić do powiedzmy wstrząsu w rządzie? Widać wyraźnie, że psychologicznie to napięcie jest już bardzo wysokie. Jak pan postrzega tą kwestię?
No tutaj trudno mi określić, co się jakby roi w głowie Jarosława Gowina, no bo on wielokrotnie zmieniał zdanie. Jeszcze w 2015 roku był zwolennikiem głosowania korespondencyjnego. Teraz twierdzi, że tak, ale te wybory nie powinny być przeprowadzone w maju, tylko w sierpniu. wcześniejszy mówił o maju 2022 roku. Tak więc tutaj te jego pomysły, on te swoje pomysły co chwilę zmienia. No tu jakby, gdybyśmy spojrzeli na jego działanie no, z punktu widzenia takiej realpolitik, no to był on w Platformie, z Platformy odszedł, jest on w Zjednoczonej Prawicy, też raczej chce odejść. Pytanie jest takie, kto go poprze z Porozumienia i jakich znajdzie koalicjantów, tak? Bo wydaje się, że Platforma Obywatelska dosyć chłodno ustosunkowała się do propozycji zmiany konstytucji, do jego propozycji. I tutaj on szuka koalicjantów w PSL-u i w partii, w ruchu Kukiz 15. Czyli mamy takich nowych trzech tenorów, tak? Gowin, Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz. I być może oni chcą stworzyć jakąś no, nową siłę polityczną, ale teraz co ta siła jakby zrobi, ten podmiot, no to już tutaj trudno wyrokować, bo
Dziękuję uprzejmie i przechodzę do ojca Nikodema Brzuzego. Jak ojciec profesor postrzega kwestie wyborów korespondencyjnych? Ojciec Nikodem Brzuza.
no, pierwsza rzecz to na pewno, czy nie można tego oderwać od kontekstu, jakim jest epidemia i trzeba wszystko zrobić, żeby i nie można tego bagatelizować, żeby ludzie nie pozarażali się, prawda? Więc ta kwestia zdrowia ludzi, ludzkiego zdrowia i kwestia zdrowia publicznego jest niezwykle ważna. I wydaje mi się, że jak tak mam w pamięci też początek wybuchu tej epidemii w Polsce, to w zasadzie pamiętam, że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który był już wtedy, już pojawiło się, to jeszcze zanim ta sytuacja się teraz tu trochę się ustabilizowała w tej chwili, epidemiologicznie, obecna sytuacja w Polsce jest jakby bardziej kontrolowana, ale wtedy nie wiadomo jeszcze było, co to będzie, prawda, jaka dynamika w ogóle tej epidemii, jak ona się potoczy. Już wtedy trochę mnie zaniepokoiło to, że Jarosław Kaczyński mówił, że właściwie, ale tylko mówił, że te wybory korespondencyjne są możliwe. I wydaje mi się, że tak jakbym miał prywatnie powiedzieć, że w tej chwili być może tak to jest, że one są możliwe. To tym bardziej, że jak mówią epidemiolodzy i też sam minister Szumowski, że ta epidemia jeszcze potrwa naprawdę długo w Polsce, bo u nas jest to, każdy kraj trochę inną przyjął strategię, więc prawdopodobnie szczyt zachorowań będzie we wrześniu. Nie wiadomo zresztą, czy nie będzie potem jeszcze drugiej tury epidemii, prawda, tak jak to było kiedyś w
Nawrotu
18 roku.
zachorowań, tak?
No, bo tak właśnie, jak biorąc historię, na przykład pamiętając o historii na przykład Hiszpanki z 1918 roku, no tam były dwie tury i ta druga tura była jeszcze gorsza, prawda, ataku
Ale
epidemii.
gdyby przyjąć, że wybory korespondencyjne nie niosą z sobą zagrożenia epidemiologicznego, że powiedzmy i ryzyko z nimi związane jest takie, jakim byłoby ryzyko odebrania czy wysłania normalnego listu, czy od strony kwestii etyki politycznej, społecznej, czy tutaj widziałby ojciec jakieś problemy z tym związane?
No, wydaje mi się, że to są konkrety już takie, prawda? To muszą ocenić epidemiolodzy, na ile to jest możliwe, na
Ale
ile to jest
nie mówiąc o
odpowiedzialne.
nie mówiąc o kwestii epidemiologicznej, ale o kwestii politycznej, ponieważ podejmuje się takie głosy, słychać takie głosy, że te wybory będą w jakiś sposób ograniczające dostępność, że one mogą być nie do końca tajne, że one są robione też poza przyjętą ustawą. To jest też jeden z takich argumentów legislacyjnych. Jak ojciec by się do tych argumentów odniósł?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wybory korespondencyjne, to mówię o takiej sytuacji teoretycznej. Jak to w praktyce będzie zorganizowane, to nie wiem. Można mieć trochę oczywiście też obawy, no bo to właściwie tego czasu jest niewiele. To wymagałoby naprawdę porządnego przygotowania i to można mieć duże wątpliwości, że czy aby
Z tym
to jest
samym pytaniem zwracam się do profesora Krzysztofa Brzechczyna. Czy jaki sposób pan profesor skomentowałby właśnie ten argument, że w tym momencie te wybory są przygotowywane pomimo braku ustawy pozwalającej je przygotować? Czy jest tak, że rzeczywiście w sytuacjach specjalnych możemy działać w sposób specjalny? Taka sytuacja ma teraz miejsce. Czy też ten argument pańskim zdaniem jest mimo wszystko sprawny? Krzysztof Brzechczyn.
No, wydaje mi się, że ten argument jest nietrafiony, dlatego że zanim została uchwalona ustawa Gowina o szkolnictwie wyższym 2.0, no to przygotowania do wprowadzenia tej ustawy trwały na uczelniach już od dłuższego czasu. Tak więc no, po drugie, ustawa o wyborach prezydenckich została uchwalona 5 lutego, tak? 5 lutego tego roku i ona ustalała termin wyborów prezydenckich na 11 maja. Tak więc te prace przygotowawcze no, powinny się toczyć. Tu jest czy kwestia i jest podstawa prawna do tych przygotowań. Do tej pory terminu nie zmieniono, tak? No to prawo powinno obowiązywać. Tutaj pozycja wysuwa różne takie dziwne argumenty, tak? Na temat zagrożenia, jakie niosą ze sobą to głosowanie korespondencyjne. Po pierwsze, no, mówi się o kopertach śmierci, tak? No, obecnie w
to jest pandemii... sformułowanie pana profesora Tomasza Grodzkiego, marszałka.
Tak, to moje chyba, bo to już nie pamiętam. Koperty, tak. No, obecnie ja, czy każdy z słuchaczy odbiera wiele listów, tak? Ja sam również wiele listów wysyłam w dobie pandemii i tutaj się można zabezpieczyć w prosty sposób. Te koperty mogą być ofoliowane, można jeszcze do każdej koperty dołączyć płytkę.
No tak, to już są pewne kwestie. No tak, kwestie
i one są
w pełni proszę państwa,
bezpieczne. No
nie,
no, ale tego typu fake newsy są w przestrzeni publicznej i trzeba z tymi rzeczami polemizować. No, wybory się odbyły w podobny sposób w Bawarii. Tak? No jeżeli wybory korespondencyjne w Bawarii które się odbyły w tym trybie korespondencyjnym, nie naruszyły tej zasady pięcioprzymiotnikowości wyborów, to jest tylko kwestia techniczna, jak to powielić nie na 8 tysięcy wyborców, tylko na 30, ale to już są rozwiązania techniczne, nie merytoryczne.
Proszę Państwa, ta kwestia na pewno będzie dyskutowana w kolejnym naszym wydaniu Tygodnika Politycznego, kiedy już będziemy mieli więcej danych co do właśnie technicznych spraw przeprowadzenia wyborów, ponieważ myślę, że tą kwestię, którą poruszył profesor Krzysztof Brzeczny, czyli w jaki sposób bezpiecznie to przeprowadzić, to już jest sprawa, która oczywiście jest techniczna, ale wkracza mocno w rację stanu, a my przechodzimy do części międzynarodowej naszego programu. To jest Tygodnik Polityczny Radia Poznań, Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, ojciec profesor Nikodem Brzuzy, redaktor Bogusław Kiernicki, a w części międzynarodowej chciałem przejść do kwestii no właśnie, Funduszu Solidarnościowego Unii Europejskiej, kwestia, która będzie, wydaje się, bardzo mocno dyskutowana przede wszystkim w drugiej połowie roku, ale już widać, że Unia Europejska będzie musiała poradzić sobie z deficytem finansowym. Ursula von der Leyen mówi, że siła budżetu, cytuję, musi zostać zwiększona, aby móc wygenerować niezbędne inwestycje w całej Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen stwierdziła, że budżet Unii Europejskiej będzie potrzebował zwiększenia zasobów własnych do wysokości około 2% dochodu narodowego brutto na 2 lub 3 lata zamiast 1,2%, tak jak jest to dotychczas. Tutaj pojawia się jeszcze jeden spór, mianowicie państwa północy chcą, aby to wsparcie miało formę pożyczki państwa południa, szczególnie państwa, które są bardzo mocno pokrzywdzone poprzez koronawirusa, chcą, by to była pomoc bezzwrotna. Chciałbym was zapytać, czy to nie jest kolejny test na solidarność europejską i czy to jest sprawa, która może być też punktem zapalnym w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Rozpocznę od Bogusława Kiernickiego.
Na pewno będzie to bardzo gorący temat. Hiszpania, Włochy, te dwa kraje są na krawędzi katastrofy gospodarczej. No, trudno powiedzieć, jak wygląda z resztą Europy, ale tutaj mamy, można powiedzieć, największe, najmocniejsze sygnały stamtąd płyną. I zarówno Hiszpania, jak i Włochy jednoznacznie już sugerują, że nie interesują ich, pożyczki, ale uważają, że ich gospodarka powinna zostać przez Unię Europejską mocno dowartościowana w formie, no, tak jak to do tej pory, czyli mocnych dotacji. Ursula von der Leyen chyba mówiła wprost, że ten nowy fundusz solidarnościowy, którego szczegóły mamy poznać na początku maja, chyba 6 maja komisja ma przedstawić już, europejska przedstawić konkrety, no to jest fundusz, który, jak powiedziała, to nie są miliardy euro, ale biliony, no to wpada chyba kwota 2 bilionów euro, która ma stanowić właśnie podstawę tego Funduszu Solidarnościowego.
No, na tą chwilę mówi się o 540 miliardach do rozdysponowania. Te 2 biliony to jest już by taka finalna kwota, prawda? Tutaj. Ale czy myśli pan, redaktor, że ta sprawa może być przede wszystkim sprawą konfliktu solidarnościowego? Mam tutaj na myśli ten podział. Państwa północy mówią o pożyczce, państwa południa mówią o, możemy użyć takiego sformułowania, w sumie darowiźnie solidarnościowej. Jak pan na to spogląda, Bogusław Święcki?
Więc sądzę, że że spór będzie, to inaczej. Koronawirus bardzo mocno wystawia od początku całą kwestię jakby spójności Unii Europejskiej na próbę. To nie ma wątpliwości, że to jest jedna z poważniejszych prób, jaka ta organizacja międzynarodowa przeżywa. I to jest, jakbym powiedział, ten moment tej próby się zbliża, ten fundusz będzie takim na pewno papierkiem lakmusowym. Polska wpisuje się oczywiście swoim głosem, głosem premiera Morawieckiego, zdecydowanie, jeśli chodzi na rzecz tych tak zwanych dotacji, czyli żadnych pożyczek, ale wsparcia bezpośredniego i bezzwrotnego, sugeruje właśnie potrzebę mocnej, jakby zwrócenia uwagi na inwestycje, no i tu i premier Morawiecki, co mnie akurat zaniepokoiło, bo tutaj po raz kolejny, bo to już od lat premier czy prezes Morawiecki, wcześniej premier Morawiecki zgłasza pomysły związane z jakimś kolejnym podatkiem europejskim, czego jestem wielkim przeciwnikiem, bo widzę,
no,
że...
No tutaj chodziłoby między innymi, o ten podatek cyfrowy. Tutaj chodziłoby między innymi o ten podatek cyfrowy, którego próby były już wprowadzone. Te próby zostały zablokowane przez Stany Zjednoczone, ponieważ ten podatek cyfrowy płaciłyby przede wszystkim duże korporacje ze Stanów Zjednoczonych. Ojciec Nikodem Brzuzy, ojca chciałem zapytać może nie tyle o kwestie finansowe, ile o kwestię solidarności, która jest przecież jedną z głównych wartości Unii Europejskiej. Czy nie niepokoi ojca, że ten spór, bezzwrotne wsparcie, a pożyczka uderza jednak bardzo mocno i podkopuje solidarność europejską? Ojciec Nikodem Brzuzy.
Z tego co wiem, to w ogóle słowo solidarność w dokumentach Unii Europejskiej to dopiero się pojawiło, mówię o słowie, bo to sama idea to oczywiście jest od samego początku, ale słowo solidarność pojawiło się w traktacie lizbońskim. I być może to jest dobry kierunek, prawda? Na pewno nie da się, po prostu to dzisiejsza sytuacja to bardzo pokazuje, nie da się budować tej struktury europejskiej, tej wspólnoty narodów i ekonomicznej bez solidarności. I wydaje mi się tutaj tak krótko powiedział w dwóch punktach. Ta sytuacja też dzisiejsza epidemii koronawirusa i kryzysu ekonomicznego, który ma różne przyczyny, ale on bierze początek, myślę, że pokazuje też i stawia pytanie o to w ogóle, czy Unia Europejska jest dobrze skonstruowana od strony ekonomicznej, bo wszyscy nie od dziś mówią, że prawda, na tym korzystają Niemcy, nie tylko dlatego, że dobrze pracują, że mają wydolny przemysł i że są dobrze zorganizowani, tylko po prostu są różne państwa i to jest jak gdyby ta konstrukcja ekonomiczna. Pytanie nie jest, czy ona nie jest tak zrobiona, że w zasadzie korzystają na tym Niemcy, a tracą te państwa południowe, które trochę inaczej mają inną mentalność i inaczej to wszystko funkcjonuje. Więc pytanie, czy to jest dobrze zorganizowane. I ten kryzys obecny pokazuje...
Ale sugeruje ojciec, że jest to zorganizowane w sposób niesolidarny?
Być może tak, ale na pewno nieprzemyślany, więc na pewno ta sytuacja koronawirusa w ogóle dotyczy to, ona wymaga do przemyślenia w ogóle, wydaje mi się, w ogóle polityki globalnej, w ogóle handlu i gospodarki, prawda, to jest problem globalizacji, myślę, że nad tym się, prawda, zastanawiają mocno Amerykanie nie od dzisiaj, prawda, Chiny i tak dalej, więc to w tym wymiarze globalnym to na pewno wiele ulegnie zmianie i ta globalizacja, wydaje mi się, że ona za daleko poszła w tym sensie, chociażby nawet, że pewne produkty strategiczne są produkowane w Chinach, jak przychodzi co do czego, to nie ma komponentów do leków, nie ma odpowiedniego sprzętu.
Ale być może problem właśnie, że tego nie ma, jest taki, że my nie potrafiliśmy wytworzyć pewnych mechanizmów solidarnościowych wewnętrznych w trakcie sprzed sytuacji kryzysowych, prawda? To jest też pewien symptom.
Zanim bym użył słowa solidarność to jest jak gdyby nadbudowa pewna, ale najpierw jest konstrukcja ekonomiczna Unii Europejskiej i pytanie jest, czy ta konstrukcja, ona jest do końca przemyślana. Na pewno nie, to możemy być pewni, prawda, bo nic nie jest do końca. I to pokazuje, że są pęknięcia, tak na niejednorodnym materiale, powiedzmy, się buduje dom i się składzie tym, jak coś niejednorodnego, to pęka pod wpływem, że tak powiem, sytuacji ekstremalnych. I tu coś takiego się dzieje, więc wydaje mi się, że tu jest wiele do zrobienia, a poza tym jest solidarność. I okazuje się, że tej solidarności do końca nie ma, że ten nacjonalizm narodowy i jest w wielu państwach, w większości właściwie państw jest bardzo mocny. Pytanie też jest, co jest remedium na ten nacjonalizm i na ten brak solidarności, bo to jedno z drugim łączy.
Czy to jest to, żeby więcej Unii Europejskiej było w pewnego rodzaju, powiedziałbym, sprzeczność, którą ojciec podał, bo z jednej strony, kiedy mówi ojciec jednak o tym, że są jakieś takie postawy egoizmu narodowego, tak? A z drugiej strony sugeruje ojciec, że no jest zbyt wiele globalizacji i za mało produkcji krajowej, no to się jednak jakoś tutaj wyklucza, prawda?
Myślę, że nie do końca. To znaczy nacjonalizm to nie jest... Myślę, że trzeba odróżnić, że tak powiem, pewne takie zniuansowanie gospodarki i harmonizację gospodarek od nacjonalizmu, no tak bym krótko powiedział.
Może nawet nie tyle nacjonalizmu, co pewnego egoizmu narodowego. Myślę, że to jest też trochę inna kwestia.
No ja bym się nie bał użyć słowa nacjonalizm. No niech będzie, może to rzeczywiście bezpieczniejsze słowo, natomiast no, w Europie ten nacjonalizm ma stare tradycje i wiele złego zrobił i wydaje mi się, że to nie jest tak, że myśmy już przerobili wszystkie lekcje, prawda, i wyciągnęli wnioski. To jest wiele jeszcze do pracy przed nami.
Profesor Krzysztof Brzechczyn, zwiększenie budżetu do 2% PKB nie zadzieje się samo z siebie. Trzeba będzie rzeczywiście opodatkować poszczególne branże, trzeba będzie te pieniądze skądś zdobyć. Czy nie popadniemy w Europie w pewne ryzyko, że chcąc wyprodukować te pieniądze do rozdziału, tak naprawdę może, być może tymi ruchami powiększymy kryzys, który zaistnieje po koronawirusie? Jak pan profesor widzi tą kwestię?
Ja bym może chciał się odnieść do tego, co ksiądz ojciec Brzuzy powiedział, bo gdy mówimy o solidarności, to solidarność jest pewną cnotą, która wyrosła w chrześcijaństwie. W Ewangelii, w liście do Galacjan mówi się, że jedni drugich brzemiona noście. To jest taki zasadniczy fragment, cytat, który mówi o solidarności. I teraz to noszenie tych brzemion, to po pierwsze jest dobrowolne, jest oddolne, spontaniczne i w związku z tym mam wielkie wątpliwości, czy taka wielka biurokratyczna, ponadnarodowa organizacja jest w stanie zagwarantować nam solidarność, raczej narzucić to w taki sposób mechaniczny. Po drugie, jakbyśmy dokonali tej egzegezy tego fragmentu, tego cytatu, to mamy jedni drugich brzemiona noście, czyli my musimy być solidarni w takim wymiarze lokalnym przede wszystkim, czyli nacjonalizm, albo może lepiej tutaj użyć słowa patriotyzm, jest warunkiem krzewienia cnoty solidarności. Zarówno solidarność, jak i inne, powiedzmy, wartości nie istnieją w jakimś abstrakcyjnym otoczeniu, tylko one mogą być nauczane, praktykowane lokalnie w ramach konkretnych narodów. Proszę?
Gubimy i teraz, głos pana profesora momentami.
Proszę?
Gubimy głos pana profesora, czy się...
Bliżej się. To znaczy te takie wartości jak solidaryzm, miłość bliźniego, one mogą być kształtowane w warunkach lokalnych, nie globalnych. One nie istnieją w sposób abstrakcyjny, tak? Czyli kultura narodowa, patriotyzm jest koniecznym warunkiem kształtowania pewnych wartości uniwersalnych. Ja tutaj bym nie widział zagrożenia w nacjonalizmie, tylko właśnie mówiąc językiem Rogera Scrutona, wojkofobii, w nienawiści do własnej lokalnej tradycji. I teraz wracając do właśnie tych rozwiązań, no ja bym najkrócej to można skomentować powiedzeniem Stefana Kisielewskiego, że mianowicie socjalizm twórczo rozwiązuje problemy, które sam stworzył, tak?
Czyli uważa pan profesor, że zwiększenie...
otrzymać jakieś dotacje z Unii Europejskiej, to najpierw one muszą więcej do tej Unii włożyć, tak?
Czyli uważa pan profesor, że zwiększenie budżetu do tych 2% może raczej wytworzyć nowe problemy niż rozwiązać skutki z koronawirusem?
To zależy, jakie źródła będą zwiększenia tego budżetu. Pewnym rozwiązaniem jest propozycja Morawieckiego, opodatkowanie tych globalnych korporacji, rajów podatkowych, no ale ile pieniędzy można z tego pozyskać? Ja bym rozwiązanie widział inne. No, trzeba zmniejszyć te obciążenia biurokratyczne, zliberalizować gospodarkę, zmniejszyć obciążenia podatkowe i to będzie taki impuls rozwojowy, a nie...
Pamiętajmy, że takie rozwiązanie, zliberalizować gospodarkę, jest właśnie wprowadzone mocno w Holandii, która jest takim rajem podatkowym dla podmiotów prawnych, prawda?
Ale to chodzi o inny sposób liberalizacji gospodarki. Nie o tworzenie rajów podatkowych, tylko o... Jeżeli pojawia się nowy przedsiębiorca, to trzeba zmniejszyć jego obciążenia do budżetu państwa, jego podatki, które płaci.
Słyszę, że się ad vocem zgłasza do kwestii solidarności ojciec Nikodem Brzuzy. Bardzo proszę.
No po pierwsze, Unia Europejska to nie jest jakiś abstrakt, tylko to też jest konkretna wspólnota. Wspólnota wartości, wspólnota religii, wspólnota kultury, wspólnota, która ma wspólną historię, wspólnota narodów europejskich. Więc wydaje mi się, że to, co możemy odnieść do państwa narodowego, możemy również oczywiście w jakiś sposób, nie do końca tak samo, ale odnieść do Europy, więc ja bym z Europy nie robił czegoś niewiadomego ze znakiem zapytania. I Europa to też jest, Unia Europejska to jest system wartości, więc ja o tym mówię, że bez tego systemu wartości, bo na tym się opiera solidarność, bez ducha jakiegoś dzielenia się, bez tej kultury duchowej Europa się nie ostanie, jak zresztą żadne państwo, więc o tym jest mowa.
I właśnie ojcze, tu jest bardzo, bardzo wydaje mi się ważne pytanie o to, czy ten podział środków na wsparcie w tym momencie, czy on rzeczywiście scali nam tą solidarność, tą wspólnotę europejską, czy on nam scali narody Europy, czy też on będzie mechanizmem, który nam ją bardziej skonfliktuje, ponieważ ten spór wydaje się rysować na razie powoli, ale jako spór, który będzie dosyć ostry.
Mnie się wydaje osobiście, tak oczywiście mówię trochę okiem laika, ja się na ekonomii na tyle nie znam, ale czytam gazety i próbuję pewne rzeczy analizować, że ta struktura ekonomiczna, te prawda, Europy, ona nie jest do końca sprawiedliwa. Ja dlatego też się nie dziwię też niektórym państwom południa, że one się buntują. Bardzo łatwo w takiej propagandzie powiedzieć, że oni są rozrzutni, że nie są tak racjonalni albo że są osłami, prawda, jak w Gazecie Wyborczej się kiedyś pojawiło takie określenie w innym kontekście. Bo można tak powiedzieć, ale prawda, państwa północne są zdyscyplinowane. Wydaje mi się, że to jest uproszczenie i dlatego jest tu wiele do zrobienia i ja trochę bronię i uważam tych państw i uważam, że jest coś do zrobienia, niekoniecznie to, co nie wszystkie te roszczenia być może trzeba, prawda, zrealizować, ale jest coś do przemeblowania. Tyle.
Proszę państwa, i kończymy tą część naszego programu, przechodząc do trzeciej, której tematem będzie Kościół. Tygodnik Polityczny Radia Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak i moi goście, ojciec Nikodem Brzuzy, Bogusław Kiernicki i profesor Krzysztof Brzechczyn. A trzecia część naszej rozmowy będzie tyczyć się Kościoła w okresie koronawirusa. Chodzi mi o kwestie społeczne, o kwestie wspólnoty. Po pierwsze, czy wspólnota Kościoła zdaje teraz egzamin w tej kryzysowej sytuacji? I po drugie, jak ona sama się zmienia? Czy się zmienia? Jeśli się zmienia, to w jaki sposób? Rozpocznę od ojca Nikodema Brzuzego.
Czy Kościół odpowiedział wystarczająco adekwatnie na sytuację obecną? Trudno powiedzieć ogólnie o Kościele. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu też duchownych, to pokazują też, można to znaleźć w środkach, w internecie zwłaszcza, prawda, różne relacje, że jakiś ksiądz, prawda, kiedy była święconka, no to jechał na ciągnikiem przez wieś, miał wodę święconą i kropidło, no i sobie poradził z tą sytuacją i ludzie wychodzili przed dom ze święconkami i, prawda, z pokarmami do poświęcenia i ksiądz pokropił. Więc są takie fajne, różne przykłady, albo że ksiądz jeździ samochodem i otwiera okienko, czy stanie przy samochodzie i z bezpiecznej odległości spowiada ludzi. Więc różne są postawy. Są tacy, którzy się zamykają zupełnie, prawda, i drżą o własne życie, prawda, zamknięci w katedrze, żeby przetrwać. Więc to jest sytuacja taka dosyć ekstremalna i wszyscy się tutaj sprawdzamy. Zarówno ludzie świeccy, to jest próba dla nich, jak i instytucje konkretne, zakony, parafie, proboszczowie. I pewnie różnie to wygląda. Wydaje mi się, że może nie najgorzej. Mhm. Teraz, jeśli chodzi o pewne jeszcze może rzeczy, wydaje mi się, że ta sytuacja też bardzo pokazuje też może pewną taką, może też głębię pewną teologiczną, bo okazuje się, że jak bardzo ważne jest w tym świecie teraz, kiedy przeszliśmy w tym czasie na przykład na uczestnictwo we mszy świętej poprzez internet, prawda? Wielu moich znajomych ogląda.
Ale zostawmy tak. Kwestię liturgii, dobra, bo ona może nie, dobra. Ona może nas tutaj mniej interesuje. No proszę, bardziej interesuje mnie kwestia właśnie Kościoła jako wspólnoty, od takiej społecznej strony. Bogusław Kiernicki, jak pan to postrzega? Czy Kościół jako wspólnota zmienia się w tym momencie? Jeśli się zmienia, to w jaki sposób? Pytam redaktora Kiernickiego.
Może się zmienia. Tak jak zdaje ten egzamin, na pewno zdaje, to nie znaczy, że na pewno zda, tak? Ale zdaje. Jest w trakcie zdawania i jest wiele przykładów tego, jak i w jaki sposób się znajduje w tym. Ja patrzę na to dość pozytywnie. Po pierwsze uważam, że Kościół jako instytucja zachowuje się bardzo, bardzo rozważnie i odważnie zarazem. No bo dla Kościoła to jest próba, niektórzy mówią, jak o kryzysie gospodarczym mówimy pierwsza od kilkudziesięciu lat, a dla Kościoła to w zasadzie można powiedzieć pierwsza w historii, tak? Taka sytuacja, w której nagle miliony wiernych odłączonych jest od swoich, nie wiem, swoich kościołów, od liturgii i tak dalej. To na pewno jest duża próba. Ja uważam, że Kościół w Polsce, przedstawiciele Kościoła w Polsce zachowują właśnie tą, jakby znajdują tą złoty środek między tą działaniem odważnym, a równocześnie takim, który odpowiada na te wszystkie warunki bezpieczeństwa, które muszą być zachowane. Więc na to patrzę jakby z dużym uznaniem. Co do ludzi, co do społeczeństwa, do tych zmian, które się jakby są bardziej ukryte, no bo tamte możemy po różnych deklaracjach, oświadczeniach i tak dalej oceniać. Natomiast mam sporo sygnałów od ludzi, którzy są w domach, dużo więcej w domach niż kiedykolwiek, nawet zaskakujące często o tym, że nie wiem, że częściej myślą o sprawach ostatecznych, czy o sensie życia, czy częściej się modlą, tak, że trochę tego Kościoła trafiło do domów, tak? Tego Kościoła, z tych kościołów, że powiem, których się spotykamy w niedzielę, trafia w tej chwili pod strzechy domów i tworzą te małe kościoły, te kościoły domowe. I to jest na pewno, to jest jakby ta lepsza strona.
A czy myśli pan redaktor, że po już koronawirusie sytuacja nie tylko kościoła domowego, ale także pewnej absencji uczestnictwa nieinternetowego przyspieszy Pana zdaniem sekularyzację, czy nie będzie miała na to wpływu?
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Kościół jakby wróci do tej sytuacji z nową witalnością. Taką witalnością, która ożywi i zarówno księży, ten Kościół hierarchiczny, który nagle jest pozbawiony pewnej sfery swojej obecności, takiej naturalnej, tych wiernych, którzy są w Kościołach, którzy go wspierają, takiego poczucia i zostaje trochę sam ksiądz, zostaje sam na sam trochę z Panem Bogiem i podobnie ludzi, którzy tracą nagle tych swoich przewodników, których mają na co dzień i też muszą jakby swoje, że powiem, bardziej bezpośrednio szukać tego swojego kontaktu, więc ja myślę, że to jednych i drugich wzmocni i ubogaci, choć oczywiście może mieć swoje słabości, no bo wszyscy jesteśmy słabi, więc ja tutaj bym widział to raczej jako doświadczenie, które posłuży do dobremu. Nie widzę w tym jakby, mam nadzieję, może bardziej mam nadzieję, że będzie to jakiś krok w kierunku sekularyzacji. Też badania, które Onet niedawno publikował, to były badania religijności w czasie pandemii, takie chyba w połowie kwietnia robione, kilkudniowe badania tam, więc oczywiście zachowując jakąś rezerwę wobec nich, bo nie wiem, jak były przeprowadzane. No ale na przykład podają, że w tym czasie 7% Polaków mówi, że zdecydowanie więcej się modli. 17% mówi, że chciałoby się więcej modlić. 30% mówi, że po raz pierwszy od dawna myśli o sensie tego, co robi, poza tym sensem materialnym, bieżącym. Tak? A co jest istotne bardzo przy tej okazji, że ponad 60% badanych mówi, że dla nich najważniejszą instytucją, czy instancją może bardziej niż instytucją, jest rodzina. Że w tym czasie poczuli moc rodziny, która ich, jeżeli wierzą, że jeżeli coś im się stanie i będą potrzebowali pomocy, to wiedzą, że przede wszystkim nie zawiedzie ich rodzina. I więc to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o budowanie pewnego zaplecza, jakby bazy społecznej, takiego odbudowania tkanki społecznej.
Panie redaktorze, chcę jeszcze oddać głos Krzysztofowi Brzechczynowi w tej sprawie, bo Kościół to nie tylko praktyki religijne, Kościół to także praktyki edukacyjne, Kościół to stowarzyszenia charytatywne, Kościół to też pewna działalność społeczna, która wokół niego się dzieje. W jaki sposób ta izolacja generuje inną jakość właśnie takiego oddziaływania społecznego Kościoła? Pytam profesora Krzysztofa Brzechczyna.
Kryzys związany z epidemią po pierwsze unaocznił znaczenie kontaktów międzyludzkich, a po drugie jakby skierował tą całą aktywność i duszpasterską i społeczną do sieci, do mediów społecznościowych i wcześniej zresztą ta aktywność też tam się przejawiała. No to można tylko mówić o zmianie akcentów, o takiej zmianie ilościowej, ale wydaje się, że jednak obecny kryzys związany z epidemią, on może wpłynąć na inne oblicze chrześcijaństwa w Polsce, mianowicie może zwiększyć jego taką indywidualizację, czy mówiąc inaczej, kryzys może wpłynąć na protestantyzację katolicyzmu, bo co się dzieje? Jak mamy na przykład niedzielę, no to ja nie wychodząc z domu mogę słuchać kilku nabożeństw, jeżeli chcę, tak? Mogę słuchać czy oglądać nabożeństwo w kościele katolickim, w kościele protestanckim, prawosławnym. No i mogę też wybierać nabożeństwa pomiędzy różnymi denominacjami. Tak więc tu mi się wydaje, że ten kryzys może właśnie wpłynąć na takie większe przeżywanie wiary w taki sposób właśnie bardziej duchowy i bardziej intelektualny też. No,
ponieważ... Ale czy uważa pan, że ta zmiana w kontekście społecznym, czy ona jest zmianą na lepsze? Czy te wspólnoty wierzących będą bardziej zaangażowane, będą bardziej świadome? Czy widzi pan, czy ta izolacja i ta
No ja myślę tak, że kryzys może
poprawić, czy nie protestantyzacja wpłynie na tą zmianę jakości, jak pan profesor to postrzega?
No, no tak, no, no jeżeli wierni, powiedzmy, normalnie chodzą do parafii i słuchają kazań księdza, które może im się nie podoba, ale, no, ale, ale z przyzwyczajenia tam chodzą, to a gdy powiedzmy mają do wyboru słuchanie kazań z różnych kościołów, no to mogą w tym momencie wybierać, tak? I ta postawa takiego aktywnego wyboru potem się może przenieść do tego, do życia realnego, tak? Więc być może takie wybieranie parafii ze względu właśnie na działalność duszpasterską, społeczną, aktywność duchową, poziom kazań.
No to się, ten proces to się w realu nazywał się churchingiem, zwracał tak, się do pisa, Nikodema Brzuzego właśnie, tak. Czy ten internetowy churching, tak, czy inaczej, tak. Czy też ta potrzeba internetowego zwrócenia się do kościoła w sieci nie wzmocni później też churchingu, jak już wrócimy tak, do tak. świata realnego, ojciec Nikodem Brzuzy.
Ja najpierw może powiem odnośnie kryzysu, prawda, bo każdy kryzys i taki, jak teraz przeżywamy, prawda, związany z pandemią i w związku z tym zmianą też naszych zachowań religijnych, no, wymuszonych, jak i każdy kryzys, nawet emocjonalny, prawda, duchowy, no, ma to do siebie, że on sam w sobie nie jest dobry, no bo to jest sytuacja właściwie niedobra, nienormalna, prawda, więc nie jest rzeczą normalną,
zgadza się.
Że nie chodzimy do kościoła. Natomiast kryzys ma to do siebie, że coś się możemy w sobie przebudować albo na lepsze. Jakaś taka dezintegracja, mówiąc, prawda, zapożyczając się, pozytywna, albo może być na gorsze. I wydaje mi się, że to zależy od ludzi, że będzie, jedni będą na gorsze, prawda, że może się sprotestantyzują, w ogóle, prawda, albo w ogóle przestaną w ogóle interesować się mniej rzeczami religijnymi, mniej, przestaną rzadziej chodzić, będą do kościoła, ale będą i tacy, którzy będą właśnie na przykład częściej zaglądali też do sieci, albo, prawda, i będą szukali materiałów religijnych, bo odkryli, że te materiały są i to ich buduje, mogą budować swoje życie. I będą tacy, którzy też w tej sytuacji będą mieli gdzieś tam, prawda, doświadczą jak, i zrozumieją, jak bardzo ważne jest ta wspólnota kościoła, ta msza niedzielna, to spotkanie się realne z ludźmi na modlitwie w przestrzeni duchowej, jak bardzo im tego brakowało i być może zmienią, prawda, i bardziej zdecydowanie i z wyboru i z motywacją przyjdą.
Proszę Państwa, i musimy zmierzać powoli do końca. Ojcze Nikodemie, co ojciec poleca do przeczytania, wysłuchania, może obejrzenia dla naszych słuchaczy?
No ja ostatnio sobie zajrzałem do Jalu Kurka i czytam po prostu jego pisma związane z Tatrami, z przyrodą. Pisma wybrane, Księga Tatr, chociażby o Klimku Bachledzie. Świetna książka na oderwanie się od tej rzeczywistości. Trudne i chętnie zawsze wracam myślą w Tatry, wchodzenie, prawda, na szlaki tatrzańskie. Teraz to jest niemożliwe i to jest dla mnie, no, piękna historia.
Jaki jest ojca ulubiony szlak tatrzański?
Mój ulubiony? No przez Gęsią Szyję, potem na Krzyżne i do Pięciu Stawów, a potem jeszcze przez Świstówkę do Morskiego Oka. Polecam.
Długi szlak. Bogusław Kierwicki, co pan poleca?
To ja czytam w tej chwili po raz kolejny księdza Browna, Chestertona. Bardzo lekka i dobra literatura. Każda książka Chestertona jest dobra. Z filmów, które mógłbym polecić, bo go też obejrzałem niedawno, chociaż ma już swoje lata, to jest Czerń i Purpura z Gregorym Peckiem. Taki film z lat 80. Znakomity film o Rzymie w czasie okupacji niemieckiej, w ostatnim czasie, Watykanie w zasadzie i akcji watykańskiej w kwestii obrony tam uciekinierów i Żydów. Świetny, fabularny film, znakomity. Dla dzieci może w związku z tym, że mamy rocznicę Bitwy Warszawskiej, jest taka też niestety już stara, ale przepiękna książka Ewy Szelburg-Zarybiny, Legendy żołnierskie o historiach z 1920 roku, świetnie ilustrowana, ale przede wszystkim no, znakomity język Zarembiny. Ona zresztą sama była sanitariuszką w wojnie bolszewickiej, więc wiedziała, o czym pisze. Dla młodzieży i dla dzieci świetna książka.
No, to może warto wznowić, sugeruję panu jako wydawcy. Krzysztof Brzechczyn, co pan poleca naszym słuchaczom na ten tydzień?
Tak, ja zaczynam czytać książkę Michaela Oakeshota, Polityka wiary i polityka sceptycyzmu. Oakeshott to jest taki tradycyjny filozof konserwatywny brytyjski i w tej jego pracy napisanej na początku lat 50. on opisuje jakby rozwój polityki europejskiej i według niego w historii Europy przywijają się takie dwa modele uprawiania polityki. Polityka wiary, tutaj trzeba byłoby dodać wiary świeckiej, polegającej na tym, że się społeczeństwu narzuca pewną wizję, pewną ideologię czy pewną utopię. I politykę reprezentowaną przez sceptycyzm, która polega na zarządzaniu sprawami społeczeństwa. I tą wersję polityki reprezentuje chrześcijańska demokracja i konserwatyzm.
Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, moimi gośćmi byli ojciec Nikodem Brzuzy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
I pan Bogusław Kiernicki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Proszę państwa, biorąc pod uwagę, że cały nasz program jest wcześniej nagrywany przez komunikatora, jakość tego dźwięku może nie być do końca satysfakcjonująca. Nie ukrywam, że moim wielkim pragnieniem byłby już powrót do studia i prowadzenia naszych rozmów bezpośrednio ze studia, ale tak jak i państwo, jestem w domu, tak jak i nasi rozmówcy, jesteśmy wszyscy w domu, a zatem zapraszam państwa do następnego programu Tygodnik Polityczny w kolejnym tygodniu. Dobranoc państwu, kłaniam się, Cezary Kościelniak.